o zdrowiu i urodzie. Wyjaśniamy, doradzamy. Porady zdrowotne w Radiu Rodzina. Zaprasza Elżbieta Dębska.
Szczęść Boże, witam słuchaczy Radia Rodzina w kolejnych poradach zdrowotnych. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest pani dr Joanna Matysiak, pediatra, specjalista, alergolog, a więc w takim temacie będziemy się poruszać. Witam pani doktor.
Witam bardzo serdecznie.
Zacznijmy od wyjaśnienia, jaka to jest specjalizacja alergologia, na czym polegają procesy alergiczne, co to jest alergen.
Specjalizacja alergologiczna oczywiście szeroko zajmuje się wszystkimi problemami związanymi z alergią. To oczywiście chodzi o alergię z układu oddechowego, alergię pokarmową, alergię skórną i wiele innych problemów, które mogą dotyczyć różnych narządów i układów. Ogólnie procesy alergiczne są to reakcje nadwrażliwości o podłożu immunologicznym. Jest to zaburzenie, które ma swój mechanizm w naszym układzie odpornościowym. O alergii mówimy wówczas, kiedy pacjent reaguje nadmiernie na bodźce zewnętrzne, czyli na alergeny, które powinny być dobrze tolerowane przez osobę zdrową. Bo przecież alergen wiewny, jak na przykład pyłki roślin, czy alergen pokarmowy, jak mleko, jajko i inne pokarmy, osoba zdrowa na co dzień zjada czy wdycha i prawidłowo toleruje i nie ma żadnych objawów chorobowych. Natomiast właśnie osoba chorująca na alergię, na chorobę alergiczną, reaguje nadwrażliwie, czyli odbiera ten bodziec, którym jest alergen, w sposób nadmierny, traktując go jako właśnie to ciało obce, które należy, można powiedzieć tak, w prosty sposób zwalczyć i w związku z tym wykazuje nasz organizm różne objawy właśnie kliniczne, objawy chorobowe, które pacjent może nawet bardzo dotkliwie odczuwać.
Pani doktor, kiedyś nie było takiej specjalizacji, czyli chcę tu zasugerować właściwie takie pytanie, czy wzrasta ilość tych schorzeń, czy to się robi specjalizacją naszych czasów?
Tak, oczywiście. Jest to, można powiedzieć, taka typowa choroba cywilizacyjna. Im kraj bardziej rozwinięty, uprzemysłowiony, tym alergii jest więcej. Tak jak nie mówi się praktycznie o problemach alergicznych w krajach trzeciego świata, tak w Europie, w Ameryce Północnej alergii mamy coraz więcej. W Polsce są to wciąż właśnie wartości wzrastające. Około 30% Polaków ma jakieś problemy z alergią. W Europie Zachodniej nawet odsetek chorych na alergiczny nierzyc nosa sięga już w niektórych krajach 40%. Więc rzeczywiście z roku na rok jest to coraz bardziej istotny problem.
Na działanie alergenów narażona jest taka ta nasza zewnętrzna ochrona. Skóra, oczy, spojówki, układ oddechowy, układ pokarmowy. Czy wszystkimi tymi schorzeniami zajmuje się alergolog, czy też tu dermatolog, na przykład okulista?
Alergologia ogólnie jest specjalizacją szczegółową, więc alergologiem właśnie może być pediatra, tak jak ja, może być internista, dermatolog lub laryngolog. Robimy to wówczas jako podspecjalizację, tą specjalizację szczegółową. I rzeczywiście, tak jak słusznie pani doktor wymieniła, właśnie choroby alergiczne dotyczą wszystkich tych układów. I tak naprawdę często tutaj u pacjenta ważne jest współdziałanie, współpraca lekarzy kilku specjalności. Ja jako alergolog często mam pacjentów, którzy równocześnie muszą się leczyć też u laryngologa na przykład. Natomiast pod względem reakcji alergicznych, chorób alergicznych jak najbardziej zajmuję się właśnie schorzeniami z wszystkich tych układów, które były wymienione, czyli zarówno problemy skórne, oczne ze strony dróg oddechowych, jak i przewodu pokarmowego. To wszystko obejmuje właśnie moja specjalizacja.
Pani doktora, czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć, których schorzeń jest najwięcej w tej odpowiedzi alergicznej?
Tak, najczęstszą chorobą alergiczną jest właśnie alergiczny nierzyc nosa. Tak jak powiedziałam, właśnie odsetek tutaj chorych mamy już w Europie od 30 do 40%, więc zdecydowanie jest to najczęstsza choroba alergiczna.
To przejdźmy może do układu oddechowego. W tym dzisiejszym programie może ten układ oddechowy. Jakie są objawy alergiczne ze strony układu oddechowego?
Jeżeli chodzi o układ oddechowy, no to właśnie możemy podzielić przede wszystkim na objawy ze strony górnego odcinka układu oddechowego i ze strony dolnych dróg oddechowych. Jeżeli chodzi o objawy objawy z górnych dróg oddechowych, to oczywiście właśnie tym podstawowym problemem jest alergiczny nieżyt nosa. Alergiczny nieżyt nosa jest, inaczej mówiąc prościej, przewlekłym katarem, który to katar może mieć różny przebieg. Na pewno w większości osób kojarzy sobie alergiczny katar z kichaniem, swędzącym nosem, wyciekiem takiej wodnistej wydzieliny i rzeczywiście tak typowo przebiegają zwłaszcza nieżyty nosa związane z alergią na pyłki roślin. Teraz, kiedy nam się zaczął sezon pylenia, coraz więcej pacjentów zgłasza się właśnie z takim katarem, któremu bardzo często też towarzyszy alergiczne zapalenie spojówek. Natomiast mamy też drugą odmianę alergicznego nieżytu nosa, która przebiega pod postacią przewlekłej niedrożności nosa, uczucia zatkania nosa, gdzie pacjenci skarżą się, że źle im się oddycha, że czują taką przeszkodę w obrębie nosa, nie mogą przez ten nos normalnie oddychać, natomiast nie czują praktycznie kataru, nie mają kichania. I tak zdecydowanie częściej ten alergiczny nieżyt nosa przebiega, jeżeli pacjent jest uczulony na alergeny całoroczne, czyli roztocze kurzu domowego, alergeny odzwierzęce, czyli głównie sierść kota, psa. Dlatego nieraz można spotkać tak bardziej kolokwialnie właśnie pojmowane te dwie grupy pacjentów, właśnie ta pierwsza grupa kichająca jako kichacze, a druga grupa z tą blokadą nosa jako blokerzy.
Pani doktor, a to górne drogi oddechowe, a dolne drogi oddechowe?
Natomiast jeżeli chodzi o dolne drogi oddechowe, to oczywiście na skutek alergii może nam się rozwinąć astma oskrzelowa alergiczna, kiedy to kontakt z alergenem powoduje nagły, napadowy skurcz oskrzeli i w efekcie napad u pacjenta duszności, duszącego kaszlu, świszczącego oddechu, czyli poważne już tutaj przewlekłe schorzenie, które wymaga tutaj w wielu przypadkach intensywnego leczenia, ponieważ ciężki napad astmy z dusznością może się nawet kończyć oczywiście hospitalizacją.
Pani doktor, jakie alergeny najczęściej tutaj działają na ten układ oddechowy? Co nas tu uczula bardzo?
Zdecydowanie numerem jeden wśród Polaków jest alergen roztoczy kurzu domowego. Przyczyna największej ilości właśnie schorzeń alergicznych, głównie alergicznego nieżytu nosa, astmy alergicznej, ale również może być to przyczyna nasilania się zmian skórnych i innych problemów. Natomiast w dalszej kolejności, co należy wymienić? Bardzo ważną grupą tutaj alergenów są pyłki roślin. Jeżeli chodzi o Polskę, to najwięcej Polaków uczulonych jest na alergeny traw i zbóż, bo są to wówczas też reakcje często występujące łącznie. Następnie na drugim miejscu są to drzewa, a wśród drzew przede wszystkim brzoza. W dalszej kolejności drzewa teraz właśnie już pylące wcześniej, czyli leszczyna, olcha. A trzecią grupą alergenów wziewnych, jeżeli chodzi o pyłki roślin, są chwasty, a wśród chwastów z kolei najbardziej uczulającym jest bylica. Chciałam tu podkreślić, o co wielu pacjentów pyta. Oczywiście wszystkie rośliny pylą i w jakiś sposób też mogą stanowić problem dla pacjentów. Natomiast te, które wymieniłam, to są rośliny, które rzeczywiście mają ten najwyższy potencjał alergizujący, ponieważ tutaj to, w jakim stopniu pacjent się uczula na daną roślinę, zależy nie tylko od ilości tych roślin w otoczeniu pacjenta, ale też od budowy pyłku właśnie roślinnego, jaki ma potencjał alergizujący. I kolejną grupą alergenów, o jakiej trzeba powiedzieć, mówiąc o alergenach wziewnych, są właśnie alergeny sierści zwierząt, o których wcześniej wspomniałam. Największym problemem wśród Polaków jest uczulenie na sierść kota, następnie psa, rzadziej natomiast, ale również istotne uczulenia to uczulenia na inne gryzonie typu królik, chomik, świnka morska. Też zdarzają się uczulenia na papugi i inne zwierzątka egzotyczne. Najczęściej oczywiście do takich uczuleń dochodzi, jeżeli pacjent ma bezpośredni kontakt z tymi zwierzątkami, czyli jeżeli ja posiada w swoim domu, mieszkaniu i często z nimi przebywa, jest narażony wówczas na ten alergen długoczasowo i w dużej ilości. I w końcu ostatnią grupą, o której chciałam powiedzieć tutaj alergenów ziewnych, są alergeny grzybów pleśniowych. Bardzo istotna grupa grzybów pleśniowych, takich jak alternaria, cladosporium, aspergillus. Są to grzyby pleśniowe, które naturalnie pylą w naszym środowisku i to bardzo długo, bo od wczesnej wiosny do późnej jesieni, praktycznie tylko zimą, kiedy mamy mróz i śnieg, nie ma zupełnie pylenia grzybów pleśniowych. W pozostałych miesiącach to pylenie cały czas jest, tylko w różnym stężeniu. Największe stężenia są w latem i wczesną jesienią. Natomiast mogą być też te grzyby pleśniowe źródłem tutaj uczuleń u pacjentów, którzy przebywają w pomieszczeniach zawilgoconych, czyli jakieś stare budynki, gdzie stwierdza się tak zwany grzyb tak na ścianie, piwnice, tak, sutereny, gdzie mamy mały przepływ powietrza, są te pomieszczenia niewietrzone, zawilgocone. Wówczas te alergie rozwijają się bardzo szybko i zwłaszcza dla dzieci, które przebywają w takich budynkach właśnie zawilgoconych, jest to duży problem. Stwierdza się ciężkie przypadki astmy alergicznej właśnie w związku z uczuleniem na alergeny grzybów pleśniowych. Po swoich pacjentach widzę, że często nawet przeprowadzka do nowego, suchego domu pozwala pozbyć się problemu i niemal zupełnie objawy astmy zanikają.
Czyli ja rozumiem, że te osoby mające alergię, no często muszą brać leki cały rok, ponieważ są alergeny, które po prostu są cały rok.
Tak, oczywiście.
Ale niewątpliwie teraz w tym okresie takim wczesnowiosennym nasilają się objawy w przypadku tych roślin pylących. Jest to zapewne teraz w tej chwili większy problem.
Tak, a teraz już od 2-3 tygodni zaczął nam się już okres pylenia. Aktualnie pylą drzewa wczesne, leszczyna, olcha. Wkrótce zacznie już pylić brzoza, której pylenie stwierdza się tak od połowy marca, cały kwiecień bardzo intensywnie, aż do początku maja. Następnie od maja, od połowy, końca maja pylą intensywnie trawy, cały czerwiec, aż do początku lipca. Od połowy lipca przez cały sierpień intensywnie pylą chwasty, więc często osoby, które są alergikami na kilka właśnie tych alergenów, no mają ten cały okres wiosenno-letni na taki problematyczny. Jeżeli alergia jest mocno nasilona, to aż zdarza się, że pacjent, no mimo stosowanego leczenia, aż nie może wychodzić z domu, bo każde wyjście z domu na świeże powietrze, zwłaszcza gdzie w okolicy są drzewa, trawy, które go uczulają, powodują tak duże nasilenie objawów, że rzeczywiście musi on pozostać w domu.
Właśnie, myślę, że nawet przy tym stałym leczeniu, stałym braniu leków, no nie zawsze w tym okresie działania tego alergenu jest ten lek taki w pełni skuteczny, prawda? Że
tak,
te objawy
zgadza
alergiczne
się.
Jakby są. Pani doktor, jak stwierdzić, na co dany pacjent jest uczulony?
Oczywiście każde badanie lekarskie musi rozpocząć się od dokładnego wywiadu. Wywiad alergologiczny rzeczywiście powinien być taki skrupulatnie zebrany, szczegółowy, aby wypytać pacjenta dokładnie właśnie nie tylko o objawy, które u niego występują, ale żeby postarał się przypomnieć sobie właśnie, w których miesiącach w roku czuje się on najgorzej. Kiedy jest dla niego właśnie problem z niedrożnością dróg oddechowych, czy z objawami skórnymi i problemami. Wtedy już na podstawie wywiadu mniej więcej możemy się zorientować, która grupa alergenów może być przyczyną tych dolegliwości. Następnie po zebraniu wywiadu oczywiście badamy pacjenta, oglądamy jego skórę, badamy drogi oddechowe, oglądamy nos, oglądamy gardło, oczy, spojówki, tak szukając właśnie tych typowych wykładników alergii. No i kolejnym etapem są oczywiście badania dodatkowe, do których należą przede wszystkim testy skórne. Testy skórne alergologiczne mamy różnego rodzaju. Tym podstawowym wykorzystywanym w diagnostyce alergii wziewnej, a też alergii pokarmowej są testy skórne punktowe, które polegają na tym, że na skórę pacjenta w okolicy przedramienia nakładamy alergeny. Są to wyciągi alergenowe w specjalnych roztworach zawieszone i w postaci pojedynczych kropelek nakładane są na skórę przedramienia. Następnie każda taka kropeleczka nakłuwana jest specjalnym lancetem i czekamy 15 minut, czy wystąpi odczyn. Jeżeli w miejscu aplikacji alergenu pojawi się bąbel o średnicy co najmniej 3 mm, któremu towarzyszy świąt, rumień, przekrwienie widoczne, wówczas jest to odczyn dodatni, który nam potwierdza uczulenie na dany alergen. Testy skórne punktowe oczywiście nie są jedyną metodą diagnostyki. Możemy również wykorzystać testy z krwi. Wówczas pobieramy krew, a następnie w laboratorium wykonywane są analizy, w których szukamy właśnie swoistych przeciwciał IgE w stosunku do konkretnych alergenów. Możemy takie testy robić również w kierunku właśnie alergii wziewnych i alergii pokarmowych. I wówczas wynik otrzymujemy w postaci określonego stężenia, które możemy następnie interpretować, czy jest ono dodatnie, czy ujemne i poinformować pacjenta właśnie, na które alergeny jest on uczulony.
A czy można porównać dokładność tych testów?
Właśnie to porównanie bywa trudne. Mianowicie ogólnie przyjęte jest, że metodą pierwszego rzutu, czyli którą wykonujemy w pierwszej kolejności, są testy skórne punktowe. One są zdecydowanie bardziej czułe i swoiste, jeżeli chodzi o rozpoznawanie alergii wziewnych w porównaniu do testów z krwi. Natomiast w przypadku alergii pokarmowej zazwyczaj jest odwrotnie. Bardziej czułe i swoiste mogą być testy z krwi niż testy skórne. Jednak chciałam podkreślić, że każdy pacjent jest inny. Często metody te musimy stosować jednocześnie, aby jak najlepiej tego pacjenta zdiagnozować, jak najszerzej tutaj mieć tą diagnostykę przeprowadzoną. Ponieważ zdarzają się pacjenci, u których testy skórne punktowe wykonamy, wychodzą nam ujemnie, a robimy testy z krwi i jednak się okazuje, że wychwyciliśmy tą przyczynę i zgadza się ona w dodatku właśnie z objawami zgłaszanymi przez pacjenta z wywiadem. Dlatego, tak jak podkreślam, są to metody uzupełniające się i często musimy wykorzystać jedną i drugą, aby tego pacjenta jak najlepiej zdiagnozować.
Chcąc wykonać testy skórne, czy pacjent musi być jakoś przygotowany? Mam na myśli tutaj, czy może brać w tym czasie leki przeciwalergiczne, bo nieraz już są objawy, pacjent zaczyna brać te leki, no a nie wie właściwie na co, na jakie
tak,
alergeny.
To jest bardzo ważne pytanie. Właśnie tak, do testów skórnych punktowych pacjent nie może brać leków przeciwuczuleniowych, no bo one wyciszają te procesy alergiczne, również skórne. W związku z tym działają właśnie antyhistaminowo. W związku z tym, żeby wykonać testy skórne punktowe, pacjent powinien być 7 do 14 dni, tak minimum, bez stosowania wcześniej leków antyhistaminowych.
A tu o takich czynnych alergików to jest nieraz
właśnie,
trudne, prawda?
Oczywiście, zwłaszcza gdy już na przykład teraz zaczął się sezon pylenia, pacjent często na własną rękę zaczyna brać leki, które kupił sobie bez recepty w aptece i wówczas, gdy zgłosi się i chce mieć przeprowadzoną tą diagnostykę, no to na taki moment możemy mu wówczas zaproponować tylko testy z krwi, bo testy z krwi mają tą przewagę, że możemy je wykonać nawet podczas brania leków, więc właśnie u takich pacjentów, u których trudno nam odstawić leki, ponieważ mają oni te problemy całoroczne i jak tylko leki odstawiają, to po prostu się źle czują, albo jeżeli z innych przyczyn pacjenci biorą jeszcze inne grupy leków, które mogą wpływać na wyniki testów skórnych punktowych, wówczas tak naprawdę nie mamy wyboru, możemy zrobić tylko testy właśnie z krwi.
Rozumiem. Na czym polega odczulanie?
Odczulanie jest inaczej immunoterapia alergenowa. Jest metodą przyczynową leczenia alergii. Polega na wielokrotnym podawaniu alergenu w rosnących stężeniach, zaczynając od bardzo niewielkich, aż docelowo coraz większych, tak aby właśnie układ immunologiczny osoby chorej na daną chorobę alergiczną, uczulonej na ten alergen, wytworzył tolerancję immunologiczną.
Oswoić.
Tworzyć tolerancję, czyli nauczyć ponownie organizmy tolerować właśnie ten alergen, bo tak jak wspominałam, alergeny to właśnie są przecież bodźce, które powinny być dobrze tolerowane przez nasz organizm i staramy się w tym odczulaniu właśnie w cudzysłowie nauczyć nasz organizm ponownie rozpoznawać ten czynnik jako niezagrażający, nieobcy i go tolerować. Odczulanie jest metodą bardzo skuteczną, jednakże czasochłonną, troszkę żmudną, ponieważ musi trwać, aby było skuteczne 3 do 5 lat, więc rzeczywiście wymaga też takiej dyscypliny od pacjenta, zaangażowania.
A mimo tego nie wraca to po jakimś czasie?
Może powrócić, tak? I badania mówią, że odczulanie, które trwa te właśnie 3 do 5 lat, powoduje zniesienie objawów alergii lub ich zmniejszenie na następnych kilka do kilkunastu lat. Zdarzają się pacjenci, którzy ten cykl odczulania przechodzą nawet kilkukrotnie w ciągu życia, ponieważ co kilka lat te objawy ponownie nawracają. Podstawowym lekiem stosowanym w leczeniu alergii wziewnych są leki antyhistaminowe.
Mamy co to znaczy?
Leki właśnie antyhistaminowe są to leki, które mają za zadanie zablokowanie mechanizmu reakcji alergicznej. Histamina jest bowiem głównym mediatorem reakcji alergicznych. Ta substancja właśnie między innymi odpowiedzialna jest za całą kaskadę reakcji, które doprowadzają właśnie do alergicznego kataru, do świądu, kichania, do rozszerzenia naczyń, w związku z tym właśnie przekrwienia spojówek, wielu innych, również oczywiście skurczu oskrzeli i objawów ze strony pozostałych układów. Dlatego leki antyhistaminowe są to leki, które mają za zadanie zablokowanie receptorów dla histaminy, tak aby nie mogła ona tych objawów wywoływać. Są to leki, które mamy na rynku już od wielu lat. Jest ich coraz więcej, coraz bardziej są też bezpieczne. Wielu pacjentów jeszcze kilkanaście lat temu skarżyło się, że są to leki, które bardzo źle na nich wpływają, to znaczy usypiają, zmniejszają koncentrację, uwagę, że nie są w stanie przy tych lekach dobrze funkcjonować. Natomiast obecnie mamy coraz więcej leków takich nowoczesnych, które nie przenikają właśnie przez barierę krew-mózg, nie dostają się w związku z tym do ośrodkowego układu nerwowego albo dostają się w bardzo znikomej ilości i te efekty niepożądane, takie jak senność, obniżenie koncentracji, niemożność prowadzenia samochodów czy obsługi maszyn, praktycznie przy tych nowych lekach nowej generacji nie powinna występować. Oprócz leków one są przyjmowane w postaci doustnej, tak? W postaci tabletek dla dzieci, w postaci syropów, kropli.
Zapewne też miejscowo.
Tak, właśnie oprócz tak, leków doustnych właśnie. Mamy kolejne grupy leków, które podajemy miejscowo. Leki donosowe, przeciwzapalne, które podajemy regularnie raz albo dwa razy dziennie. Mamy leki miejscowe antyalergiczne stosowane w postaci kropli ocznych. Tak, no i w zależności teraz od innych objawów mogą być to oczywiście preparaty, które stosujemy na skórę, tak, przeciwzapalnie, przeciwświądowo, jeżeli pacjent ma problemy skórne. A w przypadku astmy oskrzelowej, no to już wchodzi w grę leczenie typowo przeciwastmatyczne, czyli głównie oparte na lekach wziewnych, sterydowych i rozkurczających oskrzela.
Czy dużo jest takich pacjentów, którzy muszą brać leki cały rok? Czy jest też tak, że biorą tylko sezonowo, na przykład ci, którzy tam trawy, uczuleni są na trawy?
Tak, oczywiście. Jeżeli alergię mamy typowo sezonową, nawet astma alergiczna może być tylko sezonowa, to pacjent przyjmuje wówczas leki tylko w określonych miesiącach w roku.
O ile wcześniej trzeba?
Tak, właśnie, bardzo słuszne pytanie, bo wielu pacjentów czeka do ostatniej chwili,
właśnie,
aż się pojawią objawy ze strony dróg oddechowych. I to jest błędem, ponieważ wówczas nie są oni przygotowani do sezonu, już zareagują nadmiernie i te leki wówczas są mniej skuteczne. Bardzo ważne jest, aby rozpocząć podawanie leków kilka tygodni przed rozpoczęciem sezonu pylenia. Oczywiście w aspekcie tej przyczyny, która jest dla pacjenta udowodniona, że jest na nią uczulony. Najlepiej jest około 4 tygodni wcześniej rozpocząć regularne przyjmowanie leków przeciwalergicznych, aby wejść w ten sezon już przygotowanym. Także to jest bardzo, bardzo istotne. Natomiast jeżeli właśnie mamy pacjenta, o których wspominaliśmy, że on bierze regularnie leki, przestrzega wszystkich zaleceń lekarskich, a mimo wszystko w sezonie ma bardzo dotkliwe objawy i te leki nie są dla niego wystarczające, to jest to typowy kandydat, który powinien być odczulany, bo wówczas odczulanie pomoże mu te objawy zmniejszyć, czy nawet właśnie zlikwidować na przyszłość.
Pani doktor, dzisiaj już dużo informacji. Drodzy Państwo, słuchacze, będzie jeszcze jeden program właśnie z panią doktor, żeby jeszcze o tych tematach mówić, bo jest to temat bardzo szeroki, a ja na dzisiaj bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Informacje zapraszam na następny program i panią doktor, i państwa. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Porady zdrowotne w Radiu Rodzina w drugi i czwarty poniedziałek miesiąca.